Wieczór z reportażem.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w Wieczorze z reportażem. A dziś w audycji porozmawiamy o miłości, pięknej, wielkiej i o rodzinie.
Oh,
Zanim posłuchamy reportażu Ady Andrzejewskiej pod tytułem Jak to zrobić, to powiem, że będzie z nami tego reportażu słuchała autorka. A po emisji porozmawiamy o reportażu właśnie i o okolicznościach, w jakich powstał. O miłości też będziemy sobie rozmawiać, ale najpierw jak to zrobić. Ada Andrzejewska.
Audycja jest finansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadania pod nazwą Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku.
Jacy są wasi rodzice? Jaki jest twój tata?
Dobry.
A mama?
Ta sama.
Co najbardziej lubicie robić ze swoimi rodzicami?
Bawić się. Najbardziej lubimy jeździć do Łeby.
A często w ogóle gdzieś wyjeżdżacie z rodzicami?
Tak. Na wycieczkę.
I co wtedy na tej wycieczce robicie?
No, oglądamy.
A jak jeździcie na rowerach, to tutaj gdzie jeździcie sobie?
No, jeździmy czasami na wycieczki. A on tak jeździ na swoim drugim rowerze, a ja mam tutaj dwa rowery.
A jak jeździcie na rowerze, to tata czasem z wami jeździ?
Ja chcę popróbować na tym trójkołowym rowerze pojeździć.
No, bo tata też ma rower.
Taki specjalny?
Tak, taki specjalny.
I sobie jeździcie na wycieczki?
Tak, jeździmy. Nawet wcale jeździć.
Kiedyś też jak tu jest skuter, to ja sam wyjeżdżę skuterem po łąkach.
A tutaj jak jesteście na wsi, to widziałam, bawicie się z kurami.
Tak.
To można nawet pogłaskać taką kurę?
Tak. Wiesz, trochę ich.
One tu znoszą jajka, tak? Ile tych jajek znoszą?
Nie wiem. Raczej 3 albo 4 razy dziennie.
Wy wolicie tutaj na wsi przyjeżdżać i mieszkać, czy raczej wolicie Toruń?
Na wsi.
A co tu jest fajniejsze?
No, kury i rowery.
I mogę sam łowić ryby.
A w Toruniu?
Antek tylko chodzi do szkoły.
A ty co robisz?
A ja się bawię. I Antek jak przyjdzie ze szkoły, to mówi, mamo, czemu ja muszę iść do szkoły, a dama cały czas wolny i muszę się bawić.
Ty to masz dobrze, co?
Antek też czasem ma wolne.
Tylko w sobotę i niedzielę ma wolne.
I co wtedy robisz?
Bawię się.
8-letni Antek i 5-letnia Ada to dzieci państwa Anny i Tomasza Wieczerzaków. Poznałam ich pod Zbicznem. Przyjeżdżają tu czasem z Torunia do wiejskiego domku należącego do rodziny. Wieczerzakowie to kochająca się i ciepła rodzina. Jednak pani Anna i pan Tomasz poznali się, jak sami mówią, na chłodno.
Poznaliśmy się poprzez internet na czacie katolickim katolik.pl. Mieszkałem w akademiku w czasie studiów i któregoś wieczoru wróciłem z koncertu i spojrzałem, że no niechybnie stara lodówka, którą miałem, po prostu się rozleciała. I z głupia Franc, chyba gdzieś pierwsza czy druga w nocy wszedłem na tego czata. Z zapytaniem, czy ktoś ma starą, ale sprawną lodówkę, którą mógłby oddać. No i odezwała się żona, dlatego ja mówię, że na chłodno. I przyjechała z lodówką i tak to się zaczęło.
Dostał w pakiecie do lodówki żonę.
I tak to się zaczęło.
No ale to miłość od pierwszego wejrzenia była? Jak to było?
Nie, zdecydowanie nie od pierwszego wejrzenia. To najpierw była przyjaźń, można powiedzieć, która trwała dobrych 6 lat.
Ja, kiedy to się zaczęło okazywać, że być może mogłoby być coś więcej, przez szereg lat stawiałem czynny opór. I gdyby nie upór mojej żony, determinacja i tak dalej, to myślę, że każda inna by sobie, że tak powiem, odpuściła, bo ja robiłem wszystko po pierwsze, żeby zniechęcić, po drugie, żeby wskazać tą ewentualnie negatywną stronę w związku z osobą niepełnosprawną. Osoba niepełnosprawna zawsze, w każdym segmencie, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o związek, stawia siebie na dużo niższym pułapie albo uważa, że no, przepraszam, no to będzie krępowało tą drugą osobę i tak dalej, no brzydko wygląda, etc., etc., etc. No i żona niestety, niestety, mozolnie przez lata te wszystkie argumenty rozbijała.
Ja na każde jego argumenty miałam kontrargumenty. Obalałam jego bariery psychiczne, które on stawiał olbrzymie. Tak jak chyba większość znajomych naszych, którzy są niepełnosprawni, obawiają się związku, że będą właśnie przeszkodą, że będą zawadą, ale przecież każdy normalnie myślący człowiek wie, że w związku najważniejsze jest wsparcie tej drugiej osoby, lojalność, wsparcie takie, a nie siła fizyczna, sprawność fizyczna, to jest najmniej ważne. Mamy bardzo dużo podobnych poglądów.
Poglądy i takie zapatrywania na świat i stosunek do innych ludzi, tak, jeśli się nie mylę. My się bardzo rzadko różnimy.
Sprzeczamy o cokolwiek.
Różnimy w takim podejściu do innego człowieka i na przykład do pomocy komuś, czy coś takiego, to na wydaje mi się, ja mówię tutaj
no zasadzie,
na takich samych falach nadajemy, tak? Mhm. Natomiast to nie oznacza, że my się w domu w takich codziennych kwestiach nie sprzeczamy.
Drobiazgi sporadyczne.
A w związku nie jest ważne to, czy się ludzie kłócą, czy nie. Ważne jest, żeby mieć poczucie, że jak się coś, nie daj Boże, wydarzy, to ta druga osoba pójdzie za tobą w ogień. Ja myślę, że przynajmniej ja takie poczucie ze strony żony mam, natomiast tutaj żona musi się wypowiedzieć sama za siebie.
Nie, oczywiście, ja już to podkreślałam, że najważniejsze to wsparcie, które mąż od początku okazywał bardzo duże. Jako najpierw przyjaciel, sprawdzał się w wielu trudnych sytuacjach. Także ja się śmiałam, że mój mąż walczy jak mucha, ale ryczy jak lew i faktycznie to się sprawdzało, jego działanie.
Natomiast jeśli chodzi o obawy związane z związkiem, to u mnie z kolei dość dużą obawą było to, że jak przyjdą dzieci, których ja też, ja tu od razu powiem szczerze, nie chciałem, bo się bałem. Ale czego się bałem? Bałem się tego, że no ja z tym dzieckiem małym niczego nie będę mógł tutaj żonie pomóc, nic zrobić, tak? Bo sam w wielu kwestiach wymagam jakiegoś tam większego czy mniejszego wsparcia. No ale okazało się, że w zasadzie przy odpowiednim ułożeniu wszystkich rzeczy i rozwiązaniu pewnych kwestii, które są, to ja w zasadzie wszystko mogę, tak? Bo okazało się, że ja i tego Antka mogę przewinąć i mogę go przy pomocy, prawda, takiego specjalnego nosidełka, tak, na czworakach przetransportować. Ja go tylko przez pierwszy rok nie mogłem nosić, co jest zrozumiałe, tak? Natomiast już później to nie było rzeczy, której ja z dzieckiem nie mógłbym zrobić, tak? Chociaż na przykład moi rodzice mieli bardzo duży opór i pretensje do mojej żony, jak mi go dała na przykład do pociągu, tak, w wieku 3 lat, że jak to takiemu kalece można dać tutaj jeszcze dziecko do. A okazało się to zupełnie bezpodstawne, bezzasadne. Tak. Podstawowym strachem było to, że nie będę mógł pomóc żonie, to raz. Dwa, że mogę jakąś krzywdę uczynić, tak, temu dziecku. Ale to mówię, przy takim wielkim rozsądku, jaki ma moja żona i chęci też niwelowania pewnych barier, które są. Na przykład myśmy się zastanawiali, jak ja to dziecko mogę przewijać. No to żona tak długo myślała, że wymyśliła takie stojaki do przewijania na zasadzie stołu, gdzie ja się mogłem oprzeć i wiadomo było, że ja nie zrobię temu dziecku krzywdy, a jednocześnie jest to na pozycji takiej stojącej dla mnie wygodnej, tak? Więc dzięki temu ja go mogłem w zasadzie przewijać, wykonywać jakieś tam czynności pielęgnacyjne, tak? Oczywiście go na początku nie kąpałem, bo to było realnie niemożliwe, no bo to jednak trzeba mieć dwie ręce do dyspozycji i tak dalej, ale już później, jak Antek miał ile mniej więcej, pół roczku czy 7 miesięcy, to żona go dawała do brodzika, gdzie tam były. I ja sobie klękałem i się tam z nim, że tak powiem, w tym brodziku bawiłem i tak dalej, zajmowałem się nim. Także to też jest, wie pani, musi być wola dwóch stron, żeby pewne bariery próbować pokonać. I to się dzięki Ani udaje. Tak? Tam, gdzie ja mówię, że to niemożliwe, to jest pytanie, a jak to zrobić, żeby to było możliwe? Prawda? No i to tak się... Wie pani, no
ja
to nawet...
Może kobietę pośle. Wiedziałam, że męża zdanie nie dam rady. Nie dam rady, tylko trzeba pomyśleć jak. U mojego męża to się przez lata już obserwowało właśnie, że na początku krzyczy, nie zrobię tego, to mi nie wyjdzie, nie umiem, poddaję się. Ale jak się nad nim popracowało z tydzień, dwa, okazywało się, że robi i coraz lepsze robi rzeczy, także nie przyjmowałam do wiadomości, że sobie nie poradzi z dzieckiem.
A w tej chwili nie ma rzeczy w zasadzie, poza jakimiś tam, których nie zrobię. I to, mówię, jest duża zasługa też właśnie Ani.
Dokładnie, daniowy obiad jest w stanie zrobić.
To nawet dla nas dużym problemem przez długi czas. No było, jak ja się, bo owszem, ja mogę z żoną jechać samochodem, ale spacer dłuższy czy cokolwiek odpada. No i teraz jak to zrobić? No to moja żona wymyśliła, że trzeba na wymiar zrobić małą przyczepkę, na którą będzie można ten mój wózek, prawda, transportować dalej, co jej bracia zresztą...
No osobowo oczywiście, tak. Bo ja tylko jestem do obsługi takich rzeczy, więc muszę sobie z tym poradzić.
Co jej bracia zresztą uczynili i w tej chwili, jeżeli gdzieś jedziemy na dłużej, no to te moje nogi przysłowiowe jadą z tyłu ze mną, tak? I wtedy nie ma takiego problemu, więc pani, to są rzeczy, które można rozwiązać, jeśli się chce.
Kiedy państwo zdecydowali się po ślubie na dziecko? To też była jakaś batalia?
Nas Pan Bóg postawił przed faktem dokonanym, po prostu. I tyle. I to dziecko się pojawiło dość szybko i myślę, że jeszcze bardziej scaliło wtedy związek, tak mi się wydaje.
Przy drugim dziecku to już chyba było z górki, co już państwo wiedzieli, czego mogą się spodziewać?
Zdrowotnie dla żony to było bardziej pod górkę, do tego stopnia, że no niestety pan doktor nam powiedział, że owszem, drugie, ale już kolejne absolutnie nie, bo
role się odwróciły, to ja się stałam osobą leżącą, która wymagała opieki męża, niż wcześniej się obawiano, że to ja będę niańczyć, pilnować, także...
I to się może bardzo źle skończyć, natomiast jeśli chodzi już o te rzeczy opiekuńcze z mojej strony, to pewne schematy były przerobione, acz jak to żona mówi obiektywnie, i tak Adę mniej przewijałem niż Antka, prawda? Bo ja zawsze twierdzę, że dziewczyny się trudniej przewija z pewnych względów. I nie wchodźmy w szczegóły. I rzeczywiście robiłem to zdecydowanie rzadziej. Natomiast już wszystkie inne chyba elementy to już nie było czego odkrywać, tak? Pewne rzeczy są po prostu powtarzalne przy dzieciach.
Przy drugim dziecku pani miała taki moment, że musiała pani leżeć. Było małe dziecko, którym trzeba było się zająć, tak? Pani, która leży. To jak pan sobie poradził?
Świetnie.
No trzeba było, wie pani, sobie z pewnymi kwestiami poradzić.
Na początku trochę przypalał obiady, tak.
Ale później się wszystko udało. Poza tym tutaj, wie pani, tutaj już też mama Ani nas wspierała i nasi znajomi czy przyjaciele.
No jak jest z opieką nad dziećmi właśnie już takimi starszymi? Bo jedno ma 5, drugie 8 lat, trzeba zawieźć do przedszkola, do szkoły.
Na początku, jak Ada była bardzo malutka, mąż jeździł właśnie swoim pojazdem i zawoził synka do przedszkola.
Tak, brałem go na kolana i ja go woziłem, ponieważ my mieszkamy na Żeromskiego, niedaleko mamy przedszkole Pinokio. Ja go brałem na kolana i ja go woziłem, to bez żadnego problemu zresztą.
Pamiętasz, jak jeździliście? Jak to wyglądało?
Normalnie, skuterem.
Tym swoim wózkiem, tak?
Tak.
No i co, tata jechał, a ty gdzie siedziałeś?
Na kolanach.
A teraz, kiedy mały do szkoły chodzi, to role się odmieniły, ja jeżdżę, go zawożę.
No dlatego, że szkoła jest na Wrzosach, więc wózkiem inwalidzkim, a poza tym on już jest za duży, więc ja go nie mogę wziąć na kolana, a szlibyśmy z pół dnia, prawda? Także to jest o tyle niemożliwe, tak? Czy wie pani, we mnie są do dzisiaj takie, czasami się zastanawiam, czy delikwent, który siedzi na huśtawce, nie ma ze strony kolegów na przykład w szkole jakiś docinek, że ma takiego, a nie innego tatę i tak dalej, i tak dalej.
Jest innym dzieckiem, jest bardziej wrażliwy, wyczulony na różne rzeczy, także widzimy, że na tle klasy Antoś zdecydowanie jest innym, wrażliwym człowiekiem. To też, że ma takiego tatę, wpłynęło, ale uważam, że bycie wrażliwym człowiekiem jest czymś bardzo dobrym w dzisiejszych czasach, mimo że są ciężkie czasy, ale jest przykładem dla innych.
Jak ja kiedyś jechałam, to wtedy miałem całą mokrą bluzkę, bo jechałam po pierogi, a po chwili zaczął coś kropić i zaczął padać deszcz i cały garnek miałem mokry, jak wróciłem.
Pojechałeś, żeby pomóc rodzicom, tak?
Tak.
A dużo pomagasz rodzicom? Co na przykład robisz?
Na przykład obieram ziemniaki czasami.
A ja czasami też obieram ziemniaki i jelice.
Na przykład pomagacie w sprzątaniu rodzicom?
Tak. A mama najczęściej wynosi widłami siano, a ja przynoszę z tamtej szopy, bo mamy tam takie kosty siana, sam przynoszę siano.
I potem mówiła, żebym ja dała kurom te siano, co mam, jak to spadłało.
A tacie też pomagasz dużo, czy nie?
Tak, czasem z tatą tu sam zostaję.
A jak zostajesz z tatą sam, to w czym musisz mu pomagać?
Na przykład muszę dawać kurom jeść, wody, bo tu mają wodę i muszę odkręcać.
Ja czasem tylko szutrowy też, kosiarką. Jeszcze lubię kawę rodzicom rano.
Tak?
A taki umie robić i kawę, i herbatę.
I robisz tak do łóżka im zanosisz, czy co?
No, jak raz śpią, to przynoszę na stół i budzą się i mają akurat herbatę.
Raz nawet zrobiliśmy mamie i tacie kolację.
Dla mamie i tacie chleb z szynką zrobiliśmy i sałatą.
Musieli państwo dzieci wychowywać w taki sposób, żeby wiedziały, że pewnych rzeczy pan nie jest w stanie zrobić.
Właśnie nie było takiego wychowania. Poprzez to, że one żyją w takiej sytuacji, jakiej żyją, dla nich jest to oczywiste, jak, nie wiem, picie, jedzenie i tak dalej.
Antkowi nie.
Bardziej absolutnie. Adzie na przykład, żeby mi nie podchodziła pod nogi, tak? I tak
jest
dalej.
Jest bardziej taka rozszczepana.
Bo tak, może się stać, no na przykład...
Ale jeżeli w podróż wyrusza z mężem, to nie. Jest wcześniej instrukcja od mamy i słucha się. Bardzo
pięknie. Tak, ale Ada też się uczy doświadczeniami. Ile? 2 czy 3 tygodnie temu nie posłuchała, że ma mi nie podchodzić. Zachwiałam, bo mnie jest bardzo łatwo przewrócić, tak? Jak ja się w domu bez kul poruszam. No i zachwiałem, i ja upadłem. Na szczęście ja umiem upadać. No i tak żyją, miałem pod brzuchem w zasadzie, nie? A ona taka, jej się oczywiście nic nie stało, a ona się wystraszyła i w swoim języku mówi: tata, już się więcej na mnie nie klopsuj. I teraz wie już, że koło taty jest pewna strefa, której nie przekraczamy. No, żeby się tutaj nie zdarzył wypadek. Natomiast Antek jest na tyle duży, że przy pewnej technice on mnie nawet prowadzi. Jak tu Antek ze mną sam zostawał. Mnie się w tej wannie dwukrotnie zdarzyło poślizgnąć. To mój syn, jeszcze wtedy 6-letni prawie, mówi: tato, ja wiem, co mam zrobić. Iść do pana Bogdana w razie czego, gdybyś ty nie mógł wstać. A pan Bogdan mieszka tutaj za... miedzą. Antek jest na tyle wrażliwy, że myślę, że on by mi nawet nie powiedział, jeżeli ktoś by mu robił wyrzut z powodu takiego, a nie innego taty, bo nie chciałby mi sprawić przykrości. Tak on by mi tego, tak myślę, prawda? Mhm. Wiem jedno, że on jest, tak mi się wydaje, tak ze mną związany, że on nie wyobraża sobie innej sytuacji. Tak mi się wydaje, prawda?
No, na pewno. Syn woli być z tatą nawet bardzo często... niż z mamą. Podzieliły się dzieci. Córka tak. Jest ze mną, z tatą.
Dla niego to jest... On tak ma być i koniec. Natomiast czy dotyka go właśnie jakaś...
Chyba jeszcze nie.
A czy w przyszłości? Nie wiadomo. Ale to wie pani, no życie jest takie. Ja zawsze mu mówię, bo to jest dość już rozumny człowiek, że on ma być świadectwem w pewnym sensie dla innych też postępowania, zachowania i tak dalej. Ale myślę, że on się z tym godzi. W zamian za to, co dostaje w tym sensie, że on się czuje bezpieczny, prawda? W rodzinie i tyle.
A to jest zupełnie innym typem charakteru. Jest bardzo bojową dziewczynką.
Bardziej
tak, jak mama.
W sensie pozytywnym właśnie z mamą. Ona tam sobie nie da, że tak powiem.
W kaszę dmuchać.
I to jest dobre.
Przywódca małych.
Pobawimy się, Antek?
Tylko gdzie? Nie.
Tylko nie rzućcie za płot, bo nikt wam tego tam nie podniesie.
Audycja jest finansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadania pod nazwą Równe Szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku.
Two people gotta stay.
reportaż Ady Andrzejewskiej pod tytułem Jak to zrobić? Z nami, tak jak już mówiłam wcześniej, jest autorka reportażu. Ada, dlaczego taki tytuł?
To zdanie, które powtarzała kilkukrotnie żona pana Tomasza, bo on bardzo nie chciał brać ślubu. On obawiał się po prostu tego, że unieszczęśliwi swoją rodzinę, że nie jest w stanie podołać takiemu czemuś jak rodzina. I ona zawsze mówiła, że to nie jest pytanie, czy się coś uda zrobić, czy on da radę coś zrobić, tylko po prostu trzeba to pytanie zadać, jak to zrobić. Że wszystko da się pokonać, tylko trzeba pomyśleć jak. I rzeczywiście kilka takich przykładów podawała. Chodziło na przykład o wózek elektryczny, jak go przewozić, skoro no, ona jest kobietą, nie może go dźwigać. Udało się zrobić taką przyczepkę, na którą łatwo ten wózek się wkłada i pan Tomasz może spokojnie jeździć potem z rodziną, przemieszczać się. I bardzo, bardzo wiele innych takich przykładów, chociażby jeśli chodzi o przewijanie dziecka. Tu chodziło o kupienie po prostu odpowiedniego przewijaka, żeby pan Tomasz mógł również w tym pomagać swojej żonie. No więc dlatego taki tytuł postanowiłam dać.
To jest w ogóle bardzo dobre pytanie tak dla nas, myślę wszystkich, niezależnie od tego, czy osoby są pełno, czy niepełnosprawne. Nie, czy to zrobić, tylko jak to zrobić. Jak zrozumiałam, żona twojego bohatera jest osobą zdrową.
Tak, jest osobą w pełni zdrową. Oni się najpierw przyjaźnili, no a potem to uczucie jakoś, podejrzewam, rozwijało się. No i z biegiem czasu pan Tomasz właśnie próbował zniechęcić tę zdrową osobę do związku.
Tak się zastanawiałam, słuchając tego reportażu, czy można nazwać taką miłość trudną miłością?
No właśnie, wydawałoby się, że tak, no bo każdy sobie wyobraża związek osoby sprawnej z niepełnosprawną, z jakimś poświęceniem, z czymś, z jakąś większą pracą, z taką gotowością, że kiedyś będzie trzeba tą osobą się zająć, tak, no bo ona nie jest w pełni sprawna, więc będzie kolejna osoba do opieki. A tutaj w tym małżeństwie w ogóle tego nie widać. Oni bardzo dobrze ze sobą współpracują. Pan Tomasz opiekuje się dziećmi tak samo jak jego żona. Również dzieci są takie bardzo, bardzo samodzielne i dużo rozumiejące, ale to nie dlatego, że ich tak nauczono, tylko po prostu dla nich to jest zupełnie naturalna sytuacja, że tata jest taki, jaki jest, mama jest taka, jaka jest. No i tyle. I to po prostu wszystko gra, więc to też często jest tak u nas w życiu, że się pewnych rzeczy boimy, a potem jak przychodzi co do czego, okazuje się, że strach ma wielkie oczy i że faktycznie należało pytać nie, czy coś zrobić, tylko jak to zrobić. Here I go out to sea again. Sunshine fills my hair and dreams hang in the in the sky and in my blue eyes, I know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It
Reportaż to też, myślę, taka dobra prognoza, wróżba, może nawet bardziej prognoza dla osób, które no, z różnych powodów czują się samotne, są samotne. Czasami to jest niepełnosprawność, ale przecież nie zawsze, że w sumie można powiedzieć, że tylko od nas zależy, czy odnajdziemy tę drugą połówkę, a może to zbyt ryzykowne twierdzenie.
Myślę, że to jest tak, że dużo zależy od nas, chociaż pan Tomasz nie chciał tej drugiej połówki, prawda? No. Ale tutaj ta druga połówka, można powiedzieć, że go no może nie przymusiła, ale bardzo mocno próbowała go, jak to się kolokwialnie mówi, urobić. Ja myślę, że też patrząc po moich znajomych, dużo osób mówi, że a nie ułoży mi się i narzeka na swoje życie, mimo tego, że mają wspaniałe życie i zawodowe, i prywatne. No, gdzieś tam się to w jakiejś, być może na jakimś poziomie nie układa, ale myślę, że to też częściowo zależy od nas, bo jeżeli chcemy, jeżeli się otworzymy w ogóle na drugiego człowieka, no to można spotkać swoją miłość, swojego przyjaciela, kogoś bliskiego, no właśnie pod warunkiem, że uwierzymy w to, że to się może nam przydarzyć.
No i jeszcze jedna ważna kwestia, którą poruszamy przy okazji wielu różnych reportaży, ale myślę, że zawsze warto o tym przypomnieć, że kiedy słuchamy takich historii, to nagle nabieramy dystansu do swoich historii, do swojego życia, bo takie drobiazgi urastają do rangi problemu, że oto znowu spóźniłam się do pracy, albo nie wiem, do fryzjera, albo zapomniałam kupić jabłek, albo parówek dla synka, a to nogi mnie bolą, spuchł mi palec, tak? I wszystko urasta, bo jesteśmy tak zaganiani, tak zabiegani, wszystko urasta do rangi wielkiego problemu. Tymczasem jak widzimy, jak ludzie sobie radzą z naprawdę wielkimi problemami i są zadowoleni ze swojego życia i czują się szczęśliwi, to nagle myślimy, Boże, o co nam chodzi, nie?
No właśnie, no, nie myślimy o tym, ja tak się zawsze zastanawiam w takich sytuacjach, że no właśnie, przejmuję się tymi drobiazgami, a są takie rzeczy, z którymi ludzie muszą sobie poradzić. Ja nie wiem, czy bym sobie poradziła, a oni sobie radzą i to też jest kwestia tego ich podejścia, bo no właśnie, oni nie myślą sobie, czy to zrobić właśnie, tylko jak to zrobić i już na wstępie po prostu zakładają, że to się uda, a my czasem w takich drobnych jakichś tam problemach już dramatyzujemy, że fatalnie i tak dalej, a tutaj nie, tutaj jest ta siła i to też chyba wynika z tego, że właśnie oni mają siebie z drugiej strony i mogą liczyć na tą drugą osobę, niezależnie od tego, czy ona jest sprawna fizycznie, czy nie, ale daje oparcie i czasem to właśnie wsparcie takie psychiczne jest dużo bardziej wartościowe niż te fizyczne rzeczy. No bo od naprawy kranu, czy przyniesienia zakupów, to zawsze można kogoś poprosić. A wsparcie psychiczne, takie bycie drugiego człowieka, to jest coś, czego nie da się kupić. I w tym, myślę, jest siła tej rodziny.
Tak, to już jest drugi reportaż, który emitujemy w ramach pokazywania rodzin. Przypominam sobie, że ja w ubiegłym miesiącu emitowałam reportaż Symbioza, właśnie dlatego, że też oboje małżonkowie mówili mi, że między nimi jest symbioza, że muszą na siebie liczyć. I tu mamy dokładnie ten sam element, mówią nowi bohaterowie, podejrzewam, że ci państwo się nie znają, te dwie rodziny, i mówią dokładnie to samo. My musimy na siebie nawzajem liczyć, bo inaczej to się nie uda. Ale to dotyczy nie tylko osób niepełnosprawnych, bo przecież to dotyczy w ogóle wszystkich związków. prawda?
No właśnie, właśnie chciałam powiedzieć, że to może tam u nich to bardziej widać, ale no nie ma związku bez wzajemnego zaufania, bez tego, że wiem, że jak będzie mi źle albo jak będę potrzebować pomocy, to ta druga osoba będzie przy mnie, no bo, no bo nie da się inaczej. No tak jak mówiłam, z wieloma rzeczami można sobie poradzić, wiele rzeczy można kupić, ale akurat tego nie można. Więc to jest podstawa wszystkiego, w ogóle rodziny, o tak bym powiedziała, czy jakichś związków międzyludzkich, bo też pewnie przyjaźni.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Przypominam, że gościem Wieczorze z reportażem była autorka reportażu pod tytułem Jak to zrobić? Ada Andrzejewska. We'll be right back. Wieczór z reportażem dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.
There's no chance for us. Set aside for us.